Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Dzisiaj ze mną jest dr Maciej Paluch.
Witam serdecznie panie Przemysławie, witam serdecznie państwa.
I spotkaliśmy się, drodzy słuchacze, żeby omówić problem, a raczej zagadnienie zaburzenia borderline. Panie doktorze, czym w ogóle borderline jest w takim razie?
Na początku, panie Przemysławie i szanowni państwo, należało powiedzieć, czym jest w ogóle osobowość, dlatego że osobowość jest takim konstruktem teoretycznym, psychologicznym, które doczekało się bardzo wielu opracowań, nie tylko tych opracowań z tymi głównymi nurtami psychologii, czyli psychologii, o którą zaczynał Freud, Adler, Jung, czy psychologii poznawczej, psychologii behawioralnej Skinnera, Watsona, ale także tej psychologii humanistycznej i różnych ich takich odcieni odłamu. Ogólnie można, drodzy państwo, powiedzieć, że osobowość jest pewnego rodzaju konstruktem, zespołem cech bardziej lub mniej stałych, stabilnych, trwałych, którym możemy przypisać danemu człowiekowi. Jest to pewnego rodzaju konstrukt regulacyjno-orientacyjny, który powoduje to, że potrafimy się odnaleźć w danej otaczającej nam rzeczywistości. Pozwala nam na integrację myśli, na integrację emocji, na integrację relacji. Powoduje to, że jesteśmy rozpoznawani ze względu na to, jacy jesteśmy i jak się zachowujemy. Oczywiście osobowość, moi drodzy państwo, nie jest obrazem, który się nie zmienia przez całe nasze życie, dlatego że osobowość rzeczywiście nie tylko fluktuuje, ale również w jakiś sposób ulega pewnym przemianom w okresie całego naszego życia. Praktycznie rozwijamy się przez całe nasze życie i powoduje to, że te cechy osobowości mniej lub bardziej są widoczne, bardziej te, które z początku naszej drogi rozwojowej były bardziej znaczące, mogą zanikać i po okresie adolescencji w tej wczesnym etapie dorosłości pojawiają się bardziej istotne cechy, jak na przykład odpowiedzialność, czy sumienność, czy pracowitość. W przypadku zaburzeń osobowości, moi drodzy państwo, narosło bardzo wiele mitów i bardzo wiele nieprawdziwych stwierdzeń, między innymi to, że zaburzenia osobowości są chorobą psychiczną. Otóż nie są chorobą psychiczną, dlatego że choroba czy zaburzenia psychiczne, jak w przypadku chociażby nerwic, są, drodzy państwo, obarczone przede wszystkim określoną dynamiką, określonymi zmianami. Te zaburzenia psychiczne, jak w przypadku zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nerwicowych czy depresji, szanowni państwo, mają swój początek, mają swoją przyczynę bardzo wyraźną, bardzo często określaną w okresie rozwojowym, takim czy innym. Natomiast rzeczywiście sama ta choroba czy przebieg tego zaburzenia, jeżeli chodzi o w kategoriach choroby, ma swoją również fluktuację, przebieg, zmianę i oczywiście początek i zakończenie, ma swoją dynamikę. Natomiast zaburzenie osobowości, drodzy państwo, jest stałym obrazem cech osobowości, które można powiedzieć takim dominującym obrazem, aspektem funkcjonowania zaburzonej osobowości jest trudność, jeżeli chodzi o relacje społeczne, brak umiejętności korygowania, ustalenia, utrwalenia tych zaburzeń relacji. Natomiast w przypadku zaburzeń osobowości bardzo istotne są przyczyny, które wywołują te stany osobowościowe. To, drodzy państwo, przede wszystkim można zwrócić uwagę na takie problemy jak dorastanie w patologicznej rodzinie, czy nieobecność jednego z rodziców przy wychowaniu w procesie wychowawczym, przy oczywiście braku dodatkowego wsparcia ze strony tego jednego rodzica. Nie oznacza to oczywiście stanu, kiedy rzeczywiście matka czy ojciec, który jest jedynym opiekunem czy wychowawcą tego dziecka, jeśli potrafi zapewnić im stałość relacji, właściwość, podstawy procesu wychowawczego, czyli wszystkie elementy związane z rozwojem emocji, rozwojem intelektualnym, to w takim wypadku nie należy byłoby mówić o tym, że tutaj jakaś patologia się wkrada. Ale natomiast już nieprawidłowe wzorce zachowań przekazywane dziecku, jeżeli chodzi o relacje związane z rodzicami. Restrykcyjna kontrola ze strony rodziców czy wychowawców, brak okazywania uczuć, takie tyranizowanie dziecka, wykorzystywanie seksualne, czy też czynniki, prawdopodobnie czynniki genetyczne, na przykład w przypadku osobowości schizotypowej. Natomiast też, jeżeli chodzi o czynniki organiczne, które mogą spowodować zaburzenia osobowości, możemy tutaj wymienić takie elementy jak urazy czaszkowo-mózgowe, powikłania po zabiegach neurochirurgicznych, szczególnie w obrębie przedniego dołu czaszki, guzy mózgu, najczęściej w obrębie płata czołowego, czy choroby zapalne mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, o różnej etiologii tak naprawdę. Epilepsja, czy otępienie naczyniopochodne lub nadużywanie alkoholu lub narkotyków. Też, drodzy państwo, wskazuje tutaj literatura, że przyczyną rozwoju w późniejszym etapie dorastania, dojrzewania dziecka są też oczywiście czynniki psychologiczne, które tutaj należy wskazać, jeżeli chodzi o zaburzenia przywiązania, nieprawidłowe style przywiązania, czy zaburzenia związane chociażby z selektywnymi aberracjami przywiązania, które powodują, że u dziecka wytwarza się pewnego rodzaju labilność, nieprawidłowość, niestabilność funkcjonowania w obrębie rodzic-dziecko. Natomiast w kwestii, o której pan pytał, panie Przemysławie, czyli typ osobowości, zaburzenia osobowości typu borderline, to jest jeden z podtypów zaburzeń osobowości, które wchodzi w przypadku ICD-10, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń. Główną taką kategorią, jeżeli chodzi o ten podtyp zaburzenia, czyli borderline, to jest zaburzenie osobowości typu chwiejnej emocjonalnie, czyli zaburzenie osobowości, które przejawia się w bardzo określonych cechach. I tam występują dwa takie podtypy związane z osobowością chwiejną emocjonalnie, mianowicie typ właśnie borderline, czyli osobowości pogranicza i oczywiście typ impulsywny. Samo zaburzenie oczywiście chwiejnej emocjonalności, drodzy Państwo, obejmuje takie elementy jak trudności planowania własnej przyszłości, czy widoczna preferencja do impulsywności, do działania pod wpływem impulsywności, pewnego rodzaju emocji, wybuchowość, pewnego rodzaju eksplozywność i oczywiście przeżywanie gwałtownych wybuchów gniewu, które często prowadzi do zachowań bardzo mocno kolizyjnych ze społeczeństwem, czy też oczywiście z swoim partnerem. Wyzwalaczem oczywiście wybuchów gniewu często są negatywne oceny, które w przekonaniu osoby, która posiada taką, a nie inną osobowość, jest predykatorem ich jego zachowań. I oczywiście brak stałości w sferze emocji. Natomiast typ borderline, drodzy Państwo, tutaj rzeczywiście pojawiają się niektóre aspekty takiej niestabilności emocjonalnej, co ciekawością jest to, że jak w przypadku heraklitowskiej zasady ciągłej zmiany i połączenia z nią z permenidejską myślą o stałości, to często nazywa się zaburzenie osobowości typu borderline jako stabilną niestabilność. Czyli tak naprawdę istotą borderline'u jest tak naprawdę to, że człowiek jest ciągle fluktuujący, ciągle gdzieś wahający się, ciągle ten chwiejny w różnych emocjach, ocenie i pewnego rodzaju aż do uwielbienia danej osoby z obiektu swojej miłości, aż oczywiście od jej do jej dewaluacji, czyli pewnego rodzaju próby zniszczenia czy destrukcji. Często oczywiście, jeżeli chodzi o borderline, co jest bardzo ciekawe, ma miejsce doświadczania swojej własnej wewnętrznej pustki, trudności oczywiście w obszarze definiowania własnej tożsamości, kim jestem, do czego dążę, w jakim celu, to zanikanie tego obszaru, tego pola swojego własnego celowego działania. I oczywiście tutaj tak samo dotyczy to pewnego rodzaju kwestii tworzenia związków, które w przypadku osób impulsywnych są bardzo też impulsywne, bardzo wybuchowe, bardzo niestałe, którym, co jest charakterystyczne, pojawiają się bardzo często kryzysy. Też bardzo istotnym zagadnieniem jest to, dlatego że jednym z mitów, drodzy Państwo, na temat borderline'u jest to, że te osoby celowo, złośliwie, bardzo chętnie i z pewnego rodzaju premedytacją lubią komuś sprawiać ból, czy w jakiś sposób są złośliwe. Nie, drodzy Państwo, czegoś takiego niestety nie ma, dlatego że bardzo często w wyniku różnych zachowań własnych, właśnie tych mocno impulsywnych, emocjonalnych, ta osoba później przeżywa bardzo duże poczucie winy, bardzo duże poczucie smutku i ma świadomość pewnych niesprawiedliwości, które się z nią dzieje. Też oczywiście, dlaczego borderline jest takim mocnym obszarem zainteresowań psychologów i psychiatrów? Dlatego, że, drodzy Państwo, borderline czy chwiejność emocjonalna wiąże się przede wszystkim z mocnym obszarem, z mocnym zakresem, z mocną możliwością dokonywania samouszkodzeń czy wręcz prób samobójczych, co powoduje rzeczywiście, że jest to dość niebezpieczny zakres. Impulsywny, moi drodzy Państwo, jeżeli chodzi o zakres związany z osobowością chwiejną emocjonalnie, to oczywiście brak zdolności do kontrolowania swoich impulsywnych zachowań, brak tej emocjonalnej stabilności i często bardzo wyraźne zachowania agresywne, buntownicze, czy bardzo niebezpieczne, często nawet przestępcze, wiążące się, drodzy Państwo, z tym, że dana osoba w taki sposób odpowiada na krytykę innych osób.
Mam pytanie odnośnie tych zachowań, bo jak dobrze rozumiem, część zachowań, które wypracowuje nasza głowa czy nasz umysł, są kontrą na to, jakie doświadczenia przeżyliśmy, tak? Wspomniał Pan o tym braku wzorca rodzicielskiego, wspomniał Pan również parę rzeczy, które były tutaj związane z dookoła głowy, z mózgiem, czy jakieś zapalenie opon mózgowych, uszkodzenia neurologiczne. Zastanawiam się po prostu, w jaki sposób dochodzi do tego, że te zachowania mają stać w kontrze albo w obronie dla nas w stosunku do tego, czego doświadczyliśmy.
Wszystko, drodzy Państwo, co się z nami dzieje, tak naprawdę, jak mówią psychologowie kliniczni, czyli psychologowie rodziny, wywodzi się z naszej rodziny. I ten konstrukt, który sobie budujemy, jeżeli chodzi o nasze mniemanie o samym sobie, nasze poczucie tożsamości, nasze spoglądanie na samego siebie, tak naprawdę bierze w swoim całym jestestwie początek w tym, co się działo między podstawowymi, elementarnymi osobowościami i osobami, jeżeli chodzi o nasz rozwój, czyli właśnie nami, a rodzicami, lub też osobami, które nam zastępowały tych rodziców, czyli osoby ważne, istotne. To one na początku budowały, drodzy Państwo i Panie Przemysłowie, naszą świadomość tego, w jaki sposób i co powinniśmy robić. Osobowość jest konstruktem mocno teoretycznym, dlatego że tak jak nie wiemy, czym jest do końca psychika, tak samo stworzyliśmy sobie pewnego rodzaju definicję na temat osobowości, tak jak Cattell, Alport i tak dalej, gdzie próbowaliśmy i funkcjonować funkcjonalnie i opisowo, i kategorialnie, jak to robi właśnie, i dymensjalnie, jak to robi właśnie DSM-5 czy ICD-10, teraz w przypadku ICD-11 weszła bardziej opisowy funkcjonalizm danych zakresów osobowości, czyli już nie budujemy pewnego rodzaju ramki, w których ta osobowość jest, ale staramy się, spoglądając na daną osobę, zrozumieć, na ile pewne cechy przeszkadzają, są dezadaptacyjne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego człowieka, a na ile rzeczywiście już ta osobowość jest pewnego rodzaju kierunkiem jego działań. Nawet, drodzy Państwo, starano się w jakiś sposób określić te cechy osobowości lub tą całą osobowość, jeżeli chodzi o ICD-11, która tak naprawdę nie wpasowuje się w zaburzenia osobowości, w tą kategorię zaburzeń osobowości, w tą dymensję, w ten funkcjonalizm, jako osobowość trudną, czy osobowość utrudniającą. Te nazwy są jeszcze tutaj precyzowane. Natomiast rzeczywiście, aby zachować stabilność naszego funkcjonowania, jaka ona by nie była tak naprawdę, dlatego że czy osoby chorujące na depresję, czy osoby, które są neurotyczne, czy osoby, które posiadają jakiś duży poziom lęku, starają się tworzyć konstrukt własnej osoby, która powoduje, że będziemy w miarę stabilnie i w miarę naszego poczucia bezpieczeństwa funkcjonować. Dlatego lubimy wracać do tych samych miejsc, lubimy mieć pewnego rodzaju stałość związaną z funkcjonowaniem dnia codziennego, lubimy mieć tych stałych towarzyszy bytu, czy lubimy, drodzy Państwo, mieć pewnego rodzaju przekonania, które bardzo czasem trudno zmienić, tak jak właśnie mówiliśmy w poprzednim podcaście na temat właśnie osoby w przypadku otyłości, niż na przykład podjąć działania, które będą swoistego rodzaju nowum w zakresie robienia rzeczy, które są nam nieznane, które są tam nam jeszcze nierozpoznane. Dlatego, że nowość, drodzy Państwo, wiąże się przede wszystkim z pewnego rodzaju wyjściem, nie tylko poza już tak mocno utartej strefy komfortu, ale przede wszystkim z pewnego rodzaju pozostawieniem tego bezpieczeństwa, w którym myśmy się bardzo mocno przyzwyczaili i do którego myśmy bardzo dobrze się utwierdzili i w jaki sposób funkcjonujemy. Dlatego, że robienie czegoś nowego, nawet, drodzy Państwo, jeżeli to jest rzecz związana z czynnościami, które wymagają pewnego rodzaju wysiłku, wiąże się z porzuceniem z pewnego rodzaju starych schematów na rzecz tego, czego jeszcze nie znamy. A to może wzbudzać pewnego rodzaju obawy, a nawet lęk.
Borderline był kiedyś diagnozowany jako choroba psychiczna, a teraz zmieniło się to na zaburzenie. Z czego to wynika i jakby mógł Pan od razu też rozwinąć skróty, których Pan używa, czyli AC-10 i poprzedni, drugi, którego już nie pamiętam.
Jeżeli chodzi o diagnostykę borderline, tak naprawdę to wynika przede wszystkim z postępu wiedzy, dlatego że w krytyce obecnego systemu, używanego systemu, czyli ICD-10, czyli tej międzynarodowej klasyfikacji chorób, tak naprawdę, moi drodzy Państwo, opieraliśmy się na tych stanach wiedzy, obszarach wiedzy, która była nam w danym momencie dostępna. I wcześniej oczywiście, tak jak w przypadku chociażby takich średniowiecznych odniesień, jak w przypadku epilepsji, kiedy mniemano, że epilepsja jest pewnego rodzaju wytworem złego ducha, nawet diabła, szatana, i leczono bardzo, bardzo nieetycznymi, leczono, być może to jest zbyt duże przesunięcie i nieprawdziwe, dlatego że nie miało to nic wspólnego z leczeniem, natomiast próbowano w jakiś sposób wypędzić tego diabła z tego człowieka, który gdzieś w tych konwulsjach się wił po podłodze i któremu piana ciekła z ust. Natomiast dzisiaj, drodzy Państwo, wiemy, że epilepsja jest pewnego rodzaju zaburzeniem, które wynika z bardzo konkretnych przyczyn, posiada bardzo wyraźną etiologię i to jest właśnie ten postęp wiedzy. Dlatego też, drodzy Państwo, ICD-10 zastępuje powolutku ICD-11, gdzieś wkracza w takie mocne systemy związane właśnie z diagnostyką i tu ten postęp wiedzy jest bardzo wyraźny, jeżeli chodzi właśnie o zaburzenie osobowości, dlatego że pokazano zmianę z tego kategorycznego, tego ramowania, tego wtłaczania człowieka w określone systemy zachowań, określone systemy opisu zachowań osobowości, pewnego rodzaju dymensje, czyli pewnego rodzaju wymiary. No każdy z nas tak naprawdę ma pewnego rodzaju cechy, które są mniej lub bardziej eksponowane, mniej lub bardziej widoczne i które nasilają się w pewnych bardzo wyraźnych sytuacjach. I ICD-11, drodzy Państwo, bardzo wyraźnie wskazuje, że o wiele prościej, łatwiej, przede wszystkim praktycznie diagnozować człowieka, widząc go w określonych sytuacjach, jeżeli chodzi o jego cechy osobowościowe, niż wtłaczać go w pewnego ramy, do pewnego rodzaju pudełek, gdzie później rzeczywiście bardzo trudno dopuścić, czy włożyć do tego pudełka poszczególne cechy, które się nie zgadzają z pewnego rodzaju kategoriami. Jeżeli chodzi o ICD-10, drodzy Państwo, jest to nasza, powiedzmy, europejska, czy wposobiona, stworzona przez WHO koncepcja, koncept, styl diagnozowania, klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, natomiast DSM, przedtem 4, teraz już 5 oczywiście, jest konstruktem, jest klasyfikacją amerykańską.
Mam w takim razie pytanie, czym borderline się objawia, ponieważ nie do końca wiadomo z tymi zaburzeniami, tak to jest, że już kiedyś dr Stankowski powiedział, że ja to mam. No tak, masz, bo wszyscy to mamy, tylko w zależności od tego, jak bardzo to masz i czy tylko to. Więc tutaj chciałbym pana w takim razie zapytać, czym borderline się objawia i kiedy powinna nam się zaświecić taka lampka, że może warto zastanowić się nad samym sobą albo relacją z partnerem. partnerem, bo może wyjść nam to zdecydowanie na dobre.
I tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie klasyfikacja, która jest klasyfikacją nową właśnie w ICD-11 i tą klasyfikacja, tak samo ta dymensjonalna, kategorialna w DSM-5, która wskazuje na pewnego rodzaju wymiaru. I słusznie pan powiedział, że każdy w jakiś sposób tutaj posiada pewnego rodzaju cechy i w zależności od stałości, stabilności tych cech, natężenia pewnego rodzaju stylu funkcjonowania, możemy mówić o takiej, a nie innej osobowości, ale też, tak jak właśnie wskazuje tutaj i DSM, i ICD-11, o pewnego rodzaju stopniu, można powiedzieć, nasilenia nieprawidłowości. Jeżeli oczywiście mówimy o małym stopniu, pewnego rodzaju jeszcze nie do końca przeszkadzającym, takim mocno nieadaptacyjnym stylu funkcjonowania, jeżeli chodzi o osobowość, to nie ubieramy ją w szaty związane z zaburzeniem osobowości, tylko mówimy o osobowości trudnej, czy osobowości, która utrudnia funkcjonowanie. Natomiast jeżeli to natężenie jest bardzo duże, bardzo wysokie, tych cech jest rzeczywiście dużo, to rzeczywiście można skategoryzować, czy wtłoczyć w pewnego rodzaju człowieka, w pewnego rodzaju opis związany z funkcjonowaniem zaburzenia osobowości. Oczywiście te wszystkie opisy, moi drodzy państwo, są pewnego rodzaju teoretycznym odnośnikiem do człowieka, dlatego że my musimy też się orientować w tym, w jaki sposób człowiek funkcjonuje i dlatego teoretycznym, dlatego że prostym, dobrym przykładem jest to, że praktycznie na każdym końcu, czy gdzieś w tych rejonach różnej kategorii zaburzeń psychicznych jest zawsze zaburzenie pewnego rodzaju worek bez dna, w którym się mówi o tym, że jest to zaburzenie o nieokreślone, zaburzenie nierozpoznane, czy o niejednolitej etiologii. To, drodzy państwo, pokazuje, jak właśnie mówią krytycy różnych rodzajów klasyfikacji opartych na kategoriach, że jak bardzo jeszcze nie wiemy, że gdybyśmy szli tą kategorialną ścieżką rozpoznawania zaburzeń osobowości, jakkolwiek innych tak samo zaburzeń psychicznych, czy chorób psychicznych, drodzy państwo, to podręczniki do diagnostyki, drodzy państwo, zawierałyby już kilka tysięcy stron, co jest rzeczywiście nie do objęcia przez człowieka, który by powinien się tym zajmować. W przypadku natury czy sposobu borderline, funkcjonowania osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline, ta chwiejność, emocjonalność, ta wybuchowość, impulsywność, niestałość, poczucie pustki, czy podejrzliwość, czy w jakiś sposób nawet neurotyczne próbowanie, w pewnych zakresach oczywiście, utrzymanie danej relacji, czasem nieadekwatne do sytuacji tak naprawdę, która nie jest związana z tym, co jest w rzeczywistości, dlatego że musimy wiedzieć to, co mówiliśmy wcześniej, panie Przemysławie, szanowni państwo, że obraz, który tworzymy w naszych umysłach, nie jest obrazem obiektywnym, to jest nasze przekonanie o tym, co się dzieje na zewnątrz i to powoduje, że w taki sposób funkcjonujemy, a nie inaczej działamy. I właśnie w przypadku borderline te przekonania na temat tego, że ktoś je krzywdzi, ktoś chce uciec, ktoś chce zostawić, ktoś chce ich porzucić, nie wiedzą, w jaki sposób funkcjonować, reagować, to najczęstszym oczywiście sposobem reagowania jest eksplozywność, wybuchowość, jest oczywiście tutaj płaczliwość, agresywność, czy pewnego rodzaju kolizyjność.
Na czym w takim razie polega diagnoza? I chyba już zaznaczyliśmy to, że dużo osób mimo wszystko zachowuje się co dzień, są wybuchowi, coś ich denerwuje, w jakiś sposób manipulują tutaj nami, więc zastanawiam się, kiedy dochodzi do czegoś takiego, że ta diagnoza jest w samej osobie, coś jest ze mną nie tak, czy raczej wychodzi to, częściej jest to zauważane przez ludzi z zewnątrz, czy wychodzi to obok. Zastanawiam się w ogóle, w jaki sposób właśnie borderline został scharakteryzowany najpierw jako choroba, później zaburzenie, jak ludzie do tego doszli, to mnie zastanawiam.
To jest ciekawe, dlatego że tak naprawdę istnieje bardzo wiele modeli, chodzi o sam model choroby, który jest rozumiany jako pewnego rodzaju dysfunkcja człowieka i mniemano przedtem, że choroba, czy zaburzenie, czy dysfunkcjonalność tak naprawdę tkwi immanentnie w człowieku i jest wyrazem jego sposobu działania, rozumienia rzeczywistości. Później doszliśmy do pewnego rodzaju stwierdzenia, tak jak to w przypadku chociaż teorii Durkheima, że to społeczeństwo w jakiś sposób tutaj decyduje o tym, co jest chorobą, co nie jest chorobą, co jest zaburzeniem, co nie jest zaburzeniem. To, co, drodzy państwo, jest w naszych kulturach, tak jak w przypadku właśnie ruchu body positive, kiedy w naszych kulturach rzeczywiście ten kanon piękna był w taki sposób skonstruowany, że ta kobieta musiała mieć odpowiednie wymiary, wymogi, czy w jakiś sposób konstrukt ciała, typ budowy ciała. Tak, oczywiście ten nasz europejski sposób myślenia o pięknie nie przystawał na przykład do południowoamerykańskiego, który jest całkowicie odmienny i całkowicie wręcz sprzeczny z naszym kanonem piękna, co się też rzeczywiście dzisiaj współcześnie. Jeżeli chodzi o samą diagnozę, drodzy państwo, zaburzeń osobowości, to tutaj zdania są bardzo podzielone, dlatego że część psychologów i psychiatrów mówi, że zaburzenia osobowości, zaburzenia tożsamości i elementy związane z osobowością człowieka można diagnozować dopiero po pewnym okresie ustalenia się tej osobowości, ustabilizowania się, czyli powiedzmy po tym 25, 24, 30 rokiem życia, w zależności od źródeł, w zależności od literatury i poglądów danego psychologa czy psychiatry. Dlaczego, drodzy państwo? Dlatego, że wtedy mówimy o pewnego rodzaju stabilności już tej osobowości, o zakończeniu się etapu rozwoju, co pozwala nam uzyskanie pewnego rodzaju stałego obrazu osobowości. Natomiast niektórzy psychologowie i niektórzy psychiatrzy mówią o czymś takim, że zaburzenia osobowości można już diagnozować diagnozować w okresach rozwojowych wcześniejszych, czyli tym okresie młodszym, jeżeli chodzi o wiek szkolny, czy tej wczesnej, czy średniej adolescencji, co też spotyka się oczywiście z krytyką, dlatego że głównym zarzutem jest to, że nie można diagnozować coś, co jeszcze nie zostało ukształtowane. Natomiast szacuje się, że na zaburzenia osobowości, drodzy Państwo, cierpi około 10-15% populacji. To jest bardzo duża liczba, co wskazuje na konieczność podjęcia terapii, czy konieczność podjęcia interwencji.
Dlaczego na borderline częściej chorują kobiety niż mężczyźni? Skąd to się wzięło?
W jednych, drodzy Państwo, z periodyków związanych właśnie z psychologią kliniczną można przeczytać, że tak naprawdę, że pewne zaburzenia, czy pewne formy funkcjonowania są bardziej przystosowane, czy przydatne, czy przynależne do płci. I tak jak w przypadku, właśnie tak jak powiedział Pan, w przypadku borderline, która się charakteryzuje impulsywnością, eksplozywnością, tą chwiejnością emocjonalną, tą niezaradnością w sytuacjach kryzysowych, tą pewnego rodzaju dysfunkcjonalnością właśnie w zakresie emocji, uczuć, różnego rodzaju obaw, z racji pewnego rodzaju struktury związanej z funkcjonowaniem przynależną do płci, jest bardziej przynależna właśnie do kobiety niż na przykład do mężczyzny, co w przypadku właśnie mężczyzn, jak to stwierdzają podręczniki do psychologii, mężczyźni bardziej cierpią na zaburzenia osobowości związane z paranoją, z pewnego rodzaju prześladownictwem czy przekonaniem o pewnego rodzaju nieprawidłowościach paranoidalnych.
Czym właśnie różni się to w ogóle, czy w takim razie różni się w jakiś sposób to zaburzenie u mężczyzn i u kobiet? W sensie w jakiś sposób inny się objawia, czy jest to takie samo?
Z pewnością tutaj można wskazać na nie tylko uwarunkowania związane z problemem czy zakresem, systemami hormonalnymi, endokrinologicznymi, ale także samą budową oczywiście układu ośrodkowego, układu nerwowego, który jest odmienny u kobiet i u mężczyzn. W tym rzeczywiście też pewnego rodzaju aktywność związaną właśnie z werbalizmem, z pewnego rodzaju umiejętnością komunikowania pewnego rodzaju swoich problemów i pewnego rodzaju wyrzutem czy ekspresyjnością emocjonalną. U mężczyzn rzeczywiście ta ekspresyjność emocjonalna jest niższa, natomiast u kobiet rzeczywiście można mówić, że ekspresywność i pewnego rodzaju ukazywanie tych emocji jest bardzo, bardzo wyraźne. Co na co się jeszcze nakłada oczywiście wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem jako kobiety jako osoby biologicznej, gdzie rzeczywiście mamy pewnego rodzaju fluktuacje w pewnych okresach życia.
A jak funkcjonować z partnerem, który posiada borderline?
To jest bardzo aktualne pytanie, dlatego że tak naprawdę część społeczeństwa jeszcze mniema, że można wyleczyć zaburzenia osobowości, szczególnie za pomocą środków farmakologicznych czy różnego rodzaju medykamentów. Otóż, moi drodzy Państwo, oczywiście farmakologia czy w jakiś sposób farmakoterapia jest tutaj dość często stosowaną metodą czy zabiegiem, natomiast nie jest jedynym i głównym elementem terapii, dlatego że tutaj w tym wypadku mówimy o leczeniu objawów, pewnego rodzaju umożliwienia ustabilizowania emocji, obniżenia poczucia lęku czy sedacji, czy w jakiś sposób stanowienia większej kontroli emocji. Natomiast rzeczywiście główną rolą tu będzie odgrywała psychoterapia w zakresie przepracowania tych wszystkich elementów, które się działy dość wcześniej, aby sobie umysłowić i też oczywiście wypracowania mechanizmów kontroli swoich zachowań, swoich emocji i bardzo wielu innych elementów, które pozwolą na to, żeby w miarę stabilnie, w miarę poprawnie funkcjonować w związku. Co jest jeszcze bardzo istotne, wielu ludzi twierdzi, że jest to bezpośrednia wina osób, które cierpią na zaburzenia osobowości i są to rzeczywiście kąśliwe, bardzo złośliwe chochliki, które sprawiają, że robią to z pełną premedytacją. Otóż, drodzy Państwo, nie, dlatego że zaburzenie osobowości jako pewnego rodzaju stały konstrukt, który jest wpisany w to, co się w człowieku dzieje, często nie podlega kontroli czy pewnego rodzaju nadzorowi tym wszystkim systemom orientacyjno-regulacyjnym, które powodują, że ten człowiek będzie funkcjonował stabilnie. Nie jest to zła wola, konieczność czynienia komuś zła.
A z jakimi zachowaniami walczyć, gdy zostaje się zdiagnozowanym i jakie kroki podjąć, by być po prostu lepszym człowiekiem?
To duże pytanie filozoficzne, panie Przemysławie, jeżeli chodzi o to, czy być dobrym człowiekiem i czy rzeczywiście, co sprawia, że jesteśmy dobrymi ludźmi i w jakich zakresach jesteśmy dobrymi ludźmi. Dlatego, że bycie dobrym człowiekiem jest mocno uwarunkowane kulturowo i przede wszystkim społecznie. To normy, wartości i zakres teleologiczny, czyli ten celowościowy działania człowieka powoduje to, że my funkcjonujemy tak, a nie inaczej i jesteśmy postrzegani jako dobrzy. W sytuacjach w państwach reżimowych bycie dobrym oznacza skutecznym i bardzo dobrze funkcjonującym w zakresach realizacji zadań państwa człowiekiem. Natomiast w społeczeństwach demokratycznych bycie dobrym oznacza pewnego rodzaju empatię społeczną i rozumienie potrzeb drugiego człowieka. Na co zwracać uwagę? Co przede wszystkim mniemać o drugim człowieku, który ma stwierdzone oczywiście, bo to jest bardzo duże, bardzo ważne zagadnienie, aby rzeczywiście mieć pewnego rodzaju diagnozę tego, czy rzeczywiście jest to borderline, czy inny typ zaburzenia osobowości, a być może rzeczywiście jakieś zaburzenia posttraumatyczne, wynikające ze stresu, wynikające z danej sytuacji trudnej. Może jest to rzeczywiście jakiś objaw depresji, dlatego że dużo mitów, tak samo jak na temat borderline, czy na przykład zaburzeń osobowości narosło, tak samo na temat depresji, że to jest człowiek wiecznie smutny, wiecznie wycofany. Nie, drodzy Państwo, jednym z częstych objawów depresji oczywiście jest pewnego rodzaju dysforia, gniewliwość, pewnego rodzaju niechęć, taka obrazoburczość, czy pewnego rodzaju mrukliwość, pewnego rodzaju pokazywanie tego gniewu wobec drugiej osoby, tej drażliwości, co rzeczywiście nijak się ma do takiego społecznego, powszechnego, publicznego obrazu depresji. Należy przede wszystkim pomóc tej osobie zrozumieć poprzez właśnie psychoterapię, poprzez pomoc terapeutyczną, jak funkcjonować, jak radzić sobie z tymi emocjami, co się dzieje tak naprawdę z tym człowiekiem i pozwolić mu na czas, na wypracowanie swoich własnych strategii, które umożliwią mu skuteczne nawiązywanie relacji.
Super, dziękuję panu bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj był dr Maciej Paluch.
Dziękuję państwu, dziękuję panie Przemysławie.